Na zegarze 18:02.
U nas punktualnie.
Tak, czas więc na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Piotr Celak, jego gość. Witamy panów.
Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. A w naszym studiu Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, pozdrawiamy serdecznie.
Panie prezesie, czy pracodawca powinien mieć prawo żądać od nas czy świadectwa szczepień, czy testu na COVID?
Pracodawca ma prawo oczekiwać od państwa, że będzie działać w sprawie walki z COVID-em, a dzisiaj przerzuca odpowiedzialność na pracodawcę, na przedsiębiorcę i to nie rozwiązuje problemu. Przerzucenie odpowiedzialności przez rząd na ludzi ciężkiej pracy nie jest moim zdaniem rozwiązaniem.
Ale powinien mieć to prawo, czy nie?
Jeżeli ustawodawca, jeżeli rządzący chcą wprowadzić regulacje, to one powinny być powszechne, a nie wybiórczo wprowadzane.
A co to znaczy powszechne?
Bo jeżeli ktoś prowadzi restaurację i będzie miał możliwość weryfikacji swoich pracowników, ale nie będzie miał możliwości weryfikacji swoich klientów, więc to nie zabezpieczy nas przed rozprzestrzenianiem się w większym stopniu COVID-19. Ja uważam, że ta ustawa, doceniając pana posła, który zgłosił, pana posła Hoca, który zgłosił tą ustawę, ona nie rozwiązuje problemu, ona nie zachęca do szczepień. My mówimy, dajmy zachęty do szczepień, wyznaczmy termin na szczepienie z datą i godziną. Jeżeli ktoś nie chce, to niech napisze, że nie chce, ale zróbmy wszystko, żeby te szczepienia były promowane. Ale to jest odpowiedzialność rządu i widzę, że minister zdrowia abdykował ze swojej roli.
A czy Polskie Stronnictwo Ludowe nie abdykuje i poprze tą ustawę?
To my jesteśmy gotowi do współpracy. W tym kształcie ta ustawa nic nie daje. Nie przynosi efektów, nie jest konsultowana z pracownikami i z pracodawcami. My się domagamy stanowiska Rady Dialogu Społecznego, czyli związków zawodowych i pracodawców będą zaproszeni.
Czyli w tym kształcie, w którym ona jest, w tej chwili państwo tej ustawy nie poprą.
W tej kształcie możemy nad nią pracować, ale to jest tylko i wyłącznie taki malutki sygnał, że przynajmniej większość rządowa coś próbuje robić, ale rząd ma obowiązek podejmować decyzje.
To znaczy pracować nad ustawą?
Zgłaszać swoje poprawki.
I te poprawki, jeżeli zostaną przyjęte, wtedy poprzecie tą
oczywiście
ustawę?
Jeżeli nasze poprawki zostaną przyjęte, to ją poprzemy, ale jeżeli nie będzie pozytywnej opinii pracodawców i pracowników do tej ustawy, to ona nie rozwiąże problemu rozprzestrzeniania się COVID-19.
Panie prezesie, konsultacje z Radą Dialogu Społecznego to jest czas. Tego czasu nie mamy.
Ta ustawa i tak jutro nie będzie przegłosowana, więc następne posiedzenie Sejmu jest 12 stycznia. Do tego czasu trzeba przepracować dyskusję ze związkami, z pracodawcami. Musi się odbyć, bo taka decyzja de facto jednogłośna na Komisji Zdrowia zapadła, żeby się odbyło wysłuchanie publiczne. Ja liczę na głos Rady Medycznej, liczę na głos organizacji pozarządowych, żeby też edukować, bo brakuje nam wciąż informacji i walki z tym kłamstwem i fake newsami, które jedno z ugrupowań politycznych rozprzestrzenia.
A wyobraźmy sobie taką sytuację, być może hipotetyczną, panie prezesie, że Rada Dialogu Społecznego powie nie w tej ustawie, w tym kształcie i co wtedy PSL tego nie poprze?
To jeżeli nie będą przyjęte nasze poprawki, które będą wychodziły naprzeciw pracownikowi, pracodawcy, przedsiębiorcy, to nie ma to sensu. Po prostu ta ustawa w tym kształcie nie rozwiązuje podstawowego problemu promocji szczepień, zachęcania do szczepień.
Ale widzi pan, co się dzieje z tą promocją szczepień? Promocja...
Albo nie ma wykonanego działania przez rząd. No jeżeli rząd nie podejmuje swoich wyzwań, nie przyjmuje tych działań na siebie, nie zaangażował kościoła katolickiego, proboszczów, nie wysłał listu do każdego domu z wyznaczoną datą i godziną. Tak zrobili Brytyjczycy. I tam naprawdę bardzo wiele osób się zaszczepiło. Więc i są wzorce. Ulga podatkowa, zachęta finansowa. Grecja, Stany Zjednoczone, tam to funkcjonuje.
Panie prezesie, myśli pan, że my mamy ciągle jeszcze czas na to, żeby zachęcać?
Nie mamy. Nie mamy czasu, ale ja daję pomysły, daję rozwiązania. No to jeżeli rząd by był roztropny, to by korzystał. Jedne by mówił, okej, to możemy zrobić. Drugie, nie jesteśmy w stanie. Ale jeżeli oni powiedzieli, no będziemy zastanawiać się, zobaczymy, co tam posłowie wymyślą. To po co jest minister zdrowia? Jeżeli on ma uprawnienie do wpisania na przykład na listę szczepień obowiązkowych, to jest rozporządzenie ministra zdrowia, to nie jest żaden poseł.
A wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że minister zdrowia, pomyślmy sobie, pofantazjujmy przez chwilę. Minister zdrowia
że nie abdykował. Czyli taka realna sytuacja jak w porządnym państwie, że się zajmuje epidemią.
Wpisuje na listę szczepień obowiązkowych, szczepienia przeciwko COVID i wtedy PSL mówi ochoczo, tak, popieramy taki
pomysł.
Ale
to nie musimy popierać, bo to jest decyzja ministra zdrowia. On bierze za to 100% odpowiedzialności. Jeżeli ma dzisiaj dane...
A pan by się zgodził z taką decyzją?
niech przedstawi dane, niech przedstawi argumenty, niech przyjdzie do Sejmu. Jeżeli minister zdrowia nie pojawia się na debatach, nie pojawia się na komisji,
zaraz,
pan
to...
minister Niedzielski no nie bierze udziału z nami
zaraz,
z dialogu.
Wyjaśnijmy sobie, bo on nie odpowiedział otwarcie. Czy PSL jest za obowiązkowymi szczepieniami?
Nie zgłaszamy takiego projektu. My czekamy na decyzję ministra zdrowia w tej sprawie.
Czyli...
Bo on ma... Ja nie mam instytutów badawczych, nie mam dostępnych akademii medycznych, tak jak ma dostępne to minister zdrowia, który jest organem założycielskim dla wielu instytutów badawczych. Jest, ma radę medyczną, ja jestem zwolennikiem wykonywania zaleceń lekarzy, epidemiologów, psychologów, ale również tych, którzy zajmują się gospodarką, bo w Radzie, gdybym ja był premierem, Radę Medyczną, Radę Epidemiczną, nawet Radę Epidemiczną, bo tak bym ją nazwał, powołałbym nie tylko z lekarzy, ale właśnie z epidemiologów, psychologów i osób odpowiedzialnych za gospodarkę, bo jedno z drugim się łączy.
Panie prezesie, gdybym zadał pytanie, czy jest na sali lekarz, padłaby odpowiedź twierdząca, bo pan jest lekarzem.
Tak, to prawda.
I teraz jako lekarz pan byłby za obowiązkowymi szczepieniami?
Za skutecznymi szczepieniami i uważam, że skuteczne w Polsce w tym momencie, bardziej skuteczne byłoby wysłanie zaproszenia z wyznaczoną datą i godziną dla każdego w Polsce.
Czyli nie?
Jeżeli miałbym dane, które świadczą, że ta skuteczność będzie, to bym podjął taką decyzję. Ale ja pytam się ministra zdrowia. Nie rolą opozycji i posła opozycji jest podejmowanie dzisiaj tej decyzji. Ja nie będę wyręczał rządu, który tak bardzo chwali się, że został wybrany, że ma prawo rządzić. To niech rządzi, jeżeli ma do tego takie wielkie ambicje.
Panie prezesie, ale pytam pana jako lekarza. Teraz nie jako prezesa.
Ja jestem rękami i nogami za szczepieniami. Jako
ale
jeden
obowiązkowymi
z pierwszych...
czy nie?
Za skutecznymi szczepieniami.
Ale przecież widzi pan, co się dzieje,
jeżeli ja jako lekarz i jako polityk przeprowadziłbym w Polsce skuteczną akcję szczepień. Zaszczepionych byłoby nie 50% społeczeństwa, tylko co najmniej 80%.
Czy skuteczna to jest obowiązkowa?
Nie, to jest skuteczna, to jest taka, która powoduje, że 80% społeczeństwa co najmniej będzie zaszczepionych. Ja bym do takiej doprowadził.
A wie pan, gdzie jest te 80% zaszczepionych? Tam, gdzie jest obowiązek szczepień?
Jeżeli
we Włoszech, czy w Austrii...
Tam nie było obowiązkowych szczepień, we Włoszech nie było obowiązkowych szczepień.
Że nie można pracować, nie mając szczepienia, to wtedy wszyscy stoją w kolejce karnie po szczepienia.
To jest użycie paszportów covidowych.
Oczywiście.
I ja uważam, że nie ma nic złego w użyciu paszportów covidowych.
A poprze pan w takim razie propozycję Lewicy?
O obowiązkowych szczepieniach? Tylko to nie jest rola parlamentu. To jest rola ministra zdrowia. Ja rozumiem, że Lewica składa ten projekt, żeby pokazać swój program, podnieść rangę dyskusji, ale nie parlament będzie podejmował decyzję w tej sprawie. Ustawodawca, czyli Sejm, Senat, z podpisem prezydenta, przekazali tą kompetencję ministrowi zdrowia. My mamy problem zasadniczy. Minister zdrowia w Polsce nie chce podejmować decyzji lub nie może podejmować decyzji z uwagi na brak większości. Jeżeli nawet próbowali wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla medyków i tutaj nikt z opozycji nie mówił weto, to co zapisali w ustawie tej, którą dzisiaj proponują? Że to dyrektor szpitala, dyrektor placówki medycznej, kierownik placówki medycznej będzie decydował o obowiązkowym szczepieniu. No to jest upadek roli państwa w opiece nad pacjentem w ochronie
Dobrze,
zdrowia.
Zostawiamy w takim razie rolę ministra zdrowia. Pytam o rolę parlamentu.
Czy nie ma tutaj roli parlamentu w takiej decyzji, jest rola ministra zdrowia.
A to nie jest trochę uciekanie od odpowiedzialności?
Nie, bo ktoś sprawuje rządy. Nie opozycja dzisiaj rządzi w Polsce. Ja jestem bardzo chętny. Jeżeli rząd się podaje do dymisji, ja i myślę, że duża część opozycji, jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za zdrowie, za epidemię, za gospodarkę, zatrzymamy narastającą inflację, ochronimy firmy, uratujemy polskie rolnictwo,
będzie rządził, uspokoimy sytuację. Szczepienia wtedy?
Będziemy działać skutecznie. Wprowadzimy rozwiązania, które doprowadzą do zaszczepienia, zachęcą Polaków do szczepienia. Obiecuję, tylko niech rządzący powiedzą prawdę. Nie są w stanie rządzić, nie potrafią wygrać z pandemią.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Radia RMF FM. Zapraszamy jeszcze naszych słuchaczy do internetowego Radia RMF 24 i na stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie prezesie, dlaczego tak bardzo opozycja nie chce jasno powiedzieć, że jesteśmy za obowiązkowymi szczepieniami?
Panie redaktorze, nie mieszajmy dwóch porządków. Opozycja jest, ja sam osobiście jestem gotowy promować szczepienia wszędzie. Zaproponowałem na Komisji Zdrowia kilka miesięcy temu. Jedźmy w teren, weźmy po jednym pośle z każdego ugrupowania. Zachęćmy proboszczów,
no,
żeby
pan, że
ogłaszali.
Że te zachęty nic, no, ale nie dają.
No to jeżeli my dajemy pomysły, rządzący z nich nie korzystają, to czemu my mamy wyręczać rządzących w podejmowaniu ich decyzji? To niech abdykują, niech złożą dymisję, niech pan minister Niedzielski przyjedzie jutro do Sejmu, jest posiedzenie, powie, proszę państwa, no nie jestem w stanie udźwignąć tego. Pan premier Morawiecki wyjdzie. No jesteśmy jednak słabym rządem, nie potrafiliśmy walczyć z pandemią.
Panie
nie potrafią się przyznać do winy.
Codziennie umiera ponad 500 osób.
Kto jest za to odpowiedzialny? Ci, co są w opozycji, czy ci, co rządzą?
I trzeba coś zrobić z tym faktem. I nie proponuję, trzeba tutaj pytać, kto jest w opozycji,
proponuję
kto nie.
Jedno rozwiązanie, zachęty finansowe, ulgi podatkowe, wysłanie zaproszenia na obowiązkowe szczepienia. Na takie szczepienia, gdzie każdy ma wyznaczoną datę.
Na zachodzie Europy. Skuteczne
to właśnie wyznaczenie? Nie tylko. Powiem szczerze, świadomość jest skuteczna. Nie ma informacji, nie ma walki w Polsce z fake newsami. Nie jest zaangażowany Kościół katolicki, który by mógł odegrać ogromną rolę, bo jakby proboszcz na kazaniu powiedział...
A spotkał się pan z kimś ostatnio z episkopatu i mówił pan
na kazaniu, zaraz powiem o episkopacie, który by powiedział, że trzeba się szczepić. Nie, że to jest jak wybór, że to jest wyraz miłości do bliźniego, że to jest wykonanie praktyczne tego przykazania. Ja w grudniu ubiegłego roku, teraz mija dokładnie rok od tego momentu, pierwsze, co zrobiłem, napisałem do przewodniczącego episkopatu. Wtedy był bardzo sceptyczny.
A dzisiaj pewnie by mi odpowiedział inaczej.
Później był głos kardynała Nycza, za który dziękuję, który zachęcał. A dzisiaj pięć dni temu pytałem pana ministra, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, czy się odbyła komisja wspólna rządu i episkopatu w tej sprawie. To odpowiedział, że nie są w stanie na razie tej komisji zorganizować z uwagi na obostrzenia pandemiczne, że jeszcze terminu nie wyznaczyli. Znaczy 600 zgonów, a oni nie wyznaczyli terminu. No to pokazuje nieudolność rządzących. No, szanowni państwo, jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za walkę z pandemią, tylko muszą podać się do dymisji ci, co rządzą.
Panie prezesie, pan mówi, że w tym kształcie tej ustawy posła Hoca nie poprzecie, ale wiemy o tym, że od 1 marca mają wejść obowiązkowe szczepienia dla obowiązek
ale
szczepień
to nie
dla grup
prawda.
Zawodowych.
To nie
dla
jest
grup
prawda.
Zawodowych
wie
musi
pan,
być przygotowana
oszustwo?
Ustawa. Dlaczego?
To jest oszustwo, bo dzisiaj w tej ustawie posła Hoca jest pisana tylko jedna grupa zawodowa.
Ale ja nie mówię o ustawie posła Hoca. Ja mówię o tej ustawie, którą ma przygotować rząd.
Ale to
żeby
słyszał pan
grupy,
ministra Czarnka?
Właśnie. I teraz o to chcę zapytać. No. Nie będę pytał o ministra Czarnka i nie będę pytał o to...
Szkoda czasu na Czarnka, to ja się zgadzam.
Chodzi mi o to, jakby pan to rozwiązał. Czy uważa pan, że powinni być zaszczepieni obowiązkowo?
Jeżeli
nauczyciele,
w pierwszej
medycy
grupie,
i służby mundurowe?
To ja bym dodał jeszcze na przykład pracowników domów pomocy społecznej. Bo to nie jest... zbiór jest... podobny do tego, co jest na przykład właśnie we Włoszech, bo tam też było to ukierunkowanie na określone zawody, podobne jak tutaj, ale ja bym na pewno wykonywał tutaj zalecenia Rady Medycznej, a myślę, że ona wskazuje właśnie pracowników opieki społecznej, pomocy społecznej, czy pracowników domów pomocy społecznej, bo to jest źródło bardzo niebezpiecznego zakażenia, szczególnie dla osób starszych, które tam leżą.
A zdecydowałby się pan na te obowiązkowe szczepienia dla grup zawodowych, nawet gdyby się okazało, tak jak mówi minister Czarnek, że 10% na przykład nauczycieli odeszłoby wtedy z zawodu?
Na pewno bym nie robił tak, jak dzisiaj rządzący, że spróbują zepchnąć tą odpowiedzialność na kierownika placówki. Ja o to pytanie dzisiaj zadałem na Komisji Zdrowia. Czy jak będziecie realizować waszą intencję, będziecie się bali realizować tą intencję przez uchwałę Rady Ministrów, przez rozporządzenie Rady Ministrów czy Ministra Zdrowia, to powiecie, że dyrektor szkoły ma o tym decydować. Jak tak zrobią, to nie przyniesie to żadnego efektu. To przyniesie efekt odwrotny. Znaczy nikt się nie przekona do tych szczepień, nikt nie wykona tego polecenia.
Ale my nie
polecenia.
Mówimy o przekonywaniu, my mówimy o nałożeniu obowiązku. Tak jak nikt nie przekonuje nas do tego...
A to minister edukacji uważa, że nie będzie to skuteczne, tak?
Ale minister edukacji mówi, że 10% nauczycieli może wtedy odejść z zawodu, on się na to nie zgodzi.
A na jakiej podstawie on to mówi?
Nie wiem. Trzeba by zapytać ministra edukacji.
To proszę go zapytać, bo ja nie wiem, skąd on ma takie dane. A co może trzeba mu zadać też inne pytanie. Zadajmy je publicznie teraz. Co zrobił, żeby zachęcić do szczepień? Co zrobił, żeby dzisiaj dzieciaki, które są zaszczepione, nie musiały iść na tryb hybrydowy, tryb zdalny? Bo to było obiecane, że ci, co będą zaszczepieni, nie będą dyskryminowani. Koniec z tą dyskryminacją zaszczepionych.
Pan wciąż powtarza, i pan i wielu polityków wciąż powtarzacie, mówicie państwo o zachęcaniu do szczepień. Ja się zastanawiam, czy to nie skończył się już czas zachęcania do szczepień.
Jeżeli nie użyto wszystkich możliwości, a wykazałem przynajmniej kilka propozycji, które leżą od wielu tygodni na stole. Jeżeli rząd po nie nie sięgnął, to pierwsze, co bym zrobił, to bym sięgnął po cały paletę zachęt, która jest po prostu dzisiaj możliwa. Ja uważam, że można wykorzystać naprawdę wiele form promocji szczepienia i wiele organizacji, które by przyniosły szybki pożytek, ale no, rządzący nie mają do tego determinacji.
Wie pan, że dzisiaj włoski Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę deputowanych na to, żeby na obowiązek okazywania świadectwa szczepień lub testu na COVID przy wejściu do parlamentu. Tak. I zastanawiam się, czy gdy będziemy mieli już, przyjmijmy takie założenie, gdy będziemy mieli ustawę posła Hoca, gdzie pracodawca będzie mógł zażądać...
Czy marszałek Sejmu, tak?
Otóż to. Czy marszałek Sejmu mógłby zażądać od posłów, czy kancelarii?
Ja nie mam z tym problemu.
Pan nie ma z problemu, ale wyobraża pan sobie taką
sytuację?
Ale są posłowie,
którzy mają problem z noszeniem maseczek, więc będą mieli problem z pokazaniem paszportu covidowego, który, przypomnijmy, zawiera trzy informacje. Po pierwsze, czy jesteś zaszczepiony. Po drugie, może zawierać informacje o przebytej chorobie. Po trzecie, o wykonanym teście. Więc to nie jest tak, że to jest obowiązek szczepienia jakiś wprowadzany. Tylko są trzy przesłanki uprawniające cię do posiadania paszportu covidowego.
Ale naciskał pan na kancelarię Sejmu i na marszałek?
Nawet dzisiaj padł wniosek, że do tej grupy obowiązkowych grup, które powinny być poddane obowiązkowi szczepienia, powinni być dopisani posłowie i senatorowie. Ja jestem zaszczepiony trzema dawkami, więc zachęcam wszystkich. Uważam, że posłowie powinni dawać dobry przykład, a nie siać fake newsy. Dzisiaj do posłów Konfederacji chciałem im unaocznić to, co ja przeżywałem jako lekarz, wolontariusz, pracując na izbie przyjęć, gdzie przyjmowałem pacjentów covidowych. Jak ciężko jest wytrzymać w stroju kosmity, kosmonauty, który po prostu jest ciągle w trudnościach, musi być zakładany, jak ciężko mają pielęgniarki, lekarze, jak trudno jest później pomóc pacjentom, jak za późno się zgłoszą do lekarza. Co mówią pacjenci, ci, którzy się nie zaszczepili? Ratujcie mnie przy ostatnim wdechu przed podłączeniem do respiratora. Jak żałują ci, co się nie zaszczepili, że tak postąpili, że się dali zwieść właśnie takim oszustom, fake newsowcom, kłamcom, którzy mówią, no potraktujmy pandemię, jakby to była normalna sytuacja. To wtedy będzie miejsce na leczenie innych chorych. Jakbyśmy potraktowali tak, że nic nie należy robić, to dzisiaj tylko COVID by leżał w szpitalach, a inne choroby by nie miały miejsca, bo były stany ciężkiej niewydolności oddechowej u większości pacjentów. Nie przeżylibyśmy tej fali bez szczepionek, bo zakaźność wirusa jest coraz większa i sposoby jego rozprzestrzeniania są coraz szybsze.
Równie trudno jak mi uzyskać mi od pana deklarację, czy powinny być obowiązkowe szczepienia wobec nauczycieli, czy w ogóle powinny być obowiązkowe szczepienia. Pewnie jeśli chodzi o dzieci, również nie ma pan takiego jasnego...
Zachęcam do szczepienia.
Chodzi o ten obowiązek.
Znaczy ciężko... Pan redaktor próbuje mnie postawić w sytuacji, że ja nie mam zdania w sprawie szczepienia. Ja mam określone zdanie w sprawie szczepień. Proszę się szczepić, drodzy państwo. Nie mówię, że proszę rozważyć. Ja mówię, tak, trzeba się szczepić.
My to wszyscy wiemy.
Ale czy 100 musicie... razy mocniejsze zdanie w tej sprawie niż prezydent Rzeczpospolitej, który mówi, zastanówcie się, czy się trzeba szczepić i mruga okiem do antyszczepionkowców. Więc nie do mnie chyba proszę kierować te uwagi, tylko do tych, którzy mają naprawdę wielką odpowiedzialność, a nie chcą się z tej odpowiedzialności wywiązać.
Zostawmy szczepienia.
Miejmy nadzieję, że zostawimy dobre myśli dla wszystkich naszych słuchaczy o szczepieniach.
Trzeba wyjść poza toksyczny związek PiS-u i PO, mówi były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak. Co to znaczy?
Żeby nie ulegać tym emocjom, tym namiętnościom, które rzucają z jednej strony politycy od 15 lat już chyba, czy nawet dłużej, zwalczających się obozów.
Znaczy?
To znaczy, że robić swoje. Nie przejmować się zawsze tym, co tam rzuci jedna czy druga strona, tylko przedstawiać swoje pomysły, swoje propozycje.
Marek Sawicki przedstawił własny pomysł. Jednym z takich pomysłów było to między innymi, żeby nie porzucać pomysłu na współpracę z PiS-em. Co pan myśli?
To jest uproszczenie też. On wskazał największego szkodnika i o tym mówiliśmy wczoraj w debacie, którą zaproponowaliśmy dotyczącą polityki zagranicznej, bo nie ma krajowego planu odbudowy, nie ma pieniędzy z zaliczki 20 miliardów, a jest 400 milionów kar naliczonych za Izbę Dyscyplinarną i za Turów. I to jest efekt na przykład Zbigniewa Ziobry i grupy Solidarnej Polski w rządzie, skłócanie nas z Unią Europejską, nałożone kary na Polskę i brak pieniędzy z krajowego programu odbudowy.
A wyobraża pan sobie taką sytuację na scenie politycznej, że PSL w pewnym momencie zaczyna współpracować z PiS-em? Czy to jest nie do wyobrażenia dla prezesa PSL-u w tej chwili?
Nie, trudno sobie wyobrazić współpracę z tymi, którzy chcieli cię zniszczyć, którzy wydali...
W jaki sposób chcieli pana zniszczyć?
Pani poseł Mazurek powiedziała chyba w 2018 roku, że nie powinno być dla nas w ogóle miejsca na scenie politycznej, że należy nas wyeliminować ze sceny politycznej. No to trudno o bardziej precyzyjną deklarację wydania wyroku, politycznego wyroku śmierci na konkurencyjne ugrupowanie. I
To może Marek Sawicki nie usłyszał tego, albo nie pamięta.
Nie, on myślę, że w taki prowokacyjny sposób chciał wskazać też PiS-owi, gdzie jest ich problem w zarządzaniu państwem, że dzisiaj na przykład my nie mamy już jako Polska, jako część ta odpowiedzialna za politykę, czy to opozycja, czy rządzący, wspólnego wektora w polityce zagranicznej, wspólnego kierunku. Nie ma takich wspólnych stanowisk. Brakuje mi tego. Ale dzisiaj już rząd nie ma wspólnego stanowiska w sprawach polityki zagranicznej, bo co innego robi premier Morawiecki, zgadzając się na federalizację Unii Europejskiej, podpisując się pod wspólnym zadłużeniem, a co innego mówi prawdziwy minister spraw zagranicznych, czyli Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, który mówi, że po prostu trzeba tam iść na wojnę z Brukselą. A minister Ziobro, czyli premier spraw zagranicznych, mówi, że w Financial Times, jednym z najważniejszych dzienników światowych, mówi, trzeba wszystko wetować, trzeba nie składać się na unijny budżet, gdzie my jesteśmy beneficjentem, a nie płatnikiem.
A jeżeli się pojawi wniosek o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to co wtedy zrobi PSL? Poprze taki wniosek?
PSL zgłosiło taki wniosek, bo Senat przygotował taką
ustawę. A jeżeli go zgłosi Prawo i Sprawiedliwość?
Tak, oczywiście, że poprzemy. Jeżeli w tej ustawie nie będzie, że w zamian za Izbę Dyscyplinarną 1.0 będzie Izba Dyscyplinarna 2.0 w tych samych warunkach, tylko jeszcze bardziej odbierająca niezależność, niezawisłość sędziom i sądom.
Robert Kwiatkowski.
Będzie poparcie dla likwidacji Izby Dyscyplinarnej, będzie poparcie dla przywrócenia sędziów do pracy, tylko oczekujemy na spełnienie tych deklaracji.
Robert Kwiatkowski z nowego koła
Polskiej Partii Socjalistycznej.
Tak. Ugrupowanie, mówi, że paktują z PSL. Pan coś wie na ten temat?
Rozmawiałem z panem posłem Rozenkiem. Przed tym przyszedł kilkadziesiąt minut przed ogłoszeniem, że powstaje, poinformował jako szefa klubu, myślę, że to eleganckie zachowanie, że poinformował o tym, że powstaje nowe koło, że jest gotowy do współpracy w ramach parlamentu.
I co w związku z tym?
Że my współpracujemy z kołem Polska 2050. Nie mają tylu podpisów, żeby złożyć ustawy. Na przykład pomogliśmy im złożyć ustawy o obniżce VAT-u. Super pomysł. Z Agnieszką Ścigaj z Polskimi Sprawami też wczoraj podpisaliśmy ustawę o obniżce VAT-u na żywność, na artykuły żywnościowe do 5%. Też dobry pomysł. Jak będzie dobry pomysł z PPS-u, to my jesteśmy racjonalną opozycją, która wspiera działania innych klubów. Szanujemy bardzo klub Lewicy, bo jest to duży klub i też mamy takie porozumienie w sprawie wspierania się w parlamencie, ale co innego jest wspieranie działań parlamentarnych, a co innego jest działania programowe.
A
tu
już
się
chciałem zapytać,
ruszyć.
Czy może być taka lista, czy jest to dla pana do wyobrażenia? Pani Senyszyn, pan Rozenek?
My jesteśmy w centroprawicy, więc myślę, że Lewica ma swoich wyborców, swoje poglądy. Szanujemy to, kibicujemy wszystkim na opozycji, trzymamy kciuki za wszystkich, my nie podkładamy nogi, nie kopiemy po kostkach, jesteśmy pozytywnie nastawieni.
A propos pozytywnie nastawionych, po pańskim wyborze na prezesa PSL-u, kto pierwszy wysłał gratulacje? Szymon Hołownia czy Donald Tusk?
A z jednym i z drugim rozmawiałem po tym wyborze.
Ale ciekaw jestem, który był pierwszy.
Nie, ja tutaj nie robię
rankingów. Wie pan, że to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o wybory, kto kiedy wysyła gratulacje?
Nie byli w tym względzie ani jeden, ani drugi opieszali, więc nie ma tutaj żadnej jest wszystko, to było bardzo sympatyczne.
A który z panów był bardziej wylewny?
Nie, naprawdę jest okej, okay, jest normalnie.
Nie wyciąga pan z tego żadnych
wniosków? Nie, ja nie wyciągam.
A w tej chwili komu jest panu bliżej Do którego z tych panów jest pan w tej chwili?
Mi jest najbliżej do polskich przedsiębiorców, rolników, pracowników medycznych, nauczycieli, tych wszystkich ludzi ciężkiej pracy, których chcemy reprezentować. Zmieniamy się też dla nich, więc nie patrzę tylko na scenę polityczną przez pryzmat sympatii w takim układzie możliwych nawet list czy współpracy koalicyjnej po wyborach. Tylko patrzę o tym, co dzisiaj trzeba zrobić do wyborów. Im będziemy silniejsi, im będziemy mieć lepszą pozycję, tym bardziej się będą z nami liczyć wszyscy.
I ostatnie pytanie. Pan nie lubi pytań o sondaże, czy pan nie lubi sondaży?
Nie, ja nie mam problemu z pytaniami o sondaże, bo wygrałem z sondażami niejednokrotnie.
Ale widział pan te ostatnie?
No przedwczorajszy 6% w Kantarze, chyba pierwszy od 2 albo 3 lat taki. No więc super, no to można się ucieszyć, choć nie będę do tego przykładał zbyt wielkiej wagi, ponieważ pamiętam swoje sondaże prezydenckie, które były rewelacyjne. Widziałem wczoraj swój sondaż osobisty, gdzie jestem politykiem na najwyższym stopniu podium pod względem bilansu, zaufanie do nieufności, jedyny na plusie takim. Wyprzedzam i wszystkich liderów, i prezydenta, i premiera, więc no, są super sondaże, są też gorsze. W konkurencyjnej co prawda stacji już je założyłem, żeby...
Jest pan spokojny o swoją pensję.
Żeby trochę odejść od tego tematu sondażowego, że jestem spokojny o wynik PSL-u, zrobię wszystko, żeby był jak najlepszy, całej koalicji polskiej, którą tworzymy i wiem, że tylko i wyłącznie z silną naszą pozycją jesteśmy w stanie stworzyć rząd po kolejnych wyborach i zmienić Polskę na lepsze.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Miłego dnia.